Ekologia w centrum danych. 5 marca 2009, 16:46. Ograniczanie kosztów utrzymania systemów IT to jeden z głównych tematów ostatnich lat, a jednym z jego ważnych elementów jest zmniejszanie zużycia energii. Profesjonalny projekt modernizacji lub budowy nowoczesnego centrum przetwarzania danych wymaga dużej wiedzy i starannej analizy wielu elementów infrastruktury, ale istotne oszczędności można uzyskać, jeśli tylko zwraca się uwagę na niektóre elementy systemu, których modyfikacja nie zawsze wymaga dużych inwestycji. O rozwiązaniach, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez centrum przetwarzania danych CPD, mówią praktycznie wszyscy producenci sprzętu i oprogramowania, podkreślając ekologiczne zalety swoich produktów, ale menedżerowie z reguły mają problemy z określeniem, jakie są rzeczywiste koszty i potencjalne oszczędności, które mogliby uzyskać, stosując nowe rozwiązania, a oprócz tego oszczędność na kosztach energii z reguły nie jest ich priorytetem. Niezawodność, większe bezpieczeństwo, łatwiejsze zarządzanie, zwiększenie wydajności dzięki wykorzystaniu nowszych modeli sprzętu znacznie częściej leżą u podstaw decyzji o modernizacji systemu, a energooszczędność rzadko kiedy trafia do pierwszej piątki priorytetów. Wynika to m.in. z tego, że koszty zasilania bardzo często nie są włączone bezpośrednio do budżetu IT, a ukryte w narzucie związanym z utrzymaniem ogólnej infrastruktury przedsiębiorstwa. Z drugiej strony analiza infrastruktury pod kątem jej efektywności z uwzględnieniem kosztów zużycia energii wcale nie jest zadaniem łatwym i z reguły wymaga wsparcia konsultantów i ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie. To kosztuje, ale jeśli firma ma środki na modernizację CPD, to taka inwestycja dość szybko się zwraca. W przypadku, gdy budżet IT nie przewiduje zasadniczej przebudowy CPD, to warto pamiętać, że względnie prostymi metodami można zidentyfikować co najmniej niektóre obszary infrastruktury, których optymalizacja może przynieść efekty. Wyłączenie i usunięcie starych serwerów, które przestały być wykorzystywane do obsługi aplikacji, naprawa lub wymiana okien, modernizacja oświetlenia, to tylko kilka przykładów prostych i mało kosztownych działań. Jeśli jednak pojawiają się plany rozbudowy lub zasadniczej modernizacji CPD, najczęściej związane z konsolidacją i wirtualizacją systemu, to należy mieć na uwadze, że oddzielenie kosztów utrzymania centrum danych energii, wynajmowanej powierzchni i tym podobne od tych związanych z działalnością innych działów firmy, ma zasadnicze znaczenie, bo tylko wtedy będzie można obiektywnie ocenić, czy wprowadzane zmiany mają ekonomiczny sens. Według ocen firmy Forrester Research tylko 11% działów IT w przedsiębiorstwach uwzględnia w kosztach rachunki za energię, a w przeważającej większości organizacji są one ujmowane w kosztach operacyjnych związanych z utrzymaniem budynków i ogólnej infrastruktury. S. 153407. Projektowanie trudniejsze niż się wydaje. Analiza efektywności systemu IT jest znacznie bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Choć dostępnych jest co najmniej kilka przemysłowych standardów do obiektywnego pomiaru efektywności CPD, takich jak PUE-ITCIE opracowane przez organizację GreenGrid, http://www.tegreengrid.org lub CAD Optime Institute, www.optimeinstitute.org, z których każdy może skorzystać, to dają one tylko cząstkowe informacje i nie uwzględniają wszystkich zależności występujących w konkretnej infrastrukturze. Szczegółowa analiza jest znacznie bardziej skomplikowana, na przykład brytyjska firma konsultingowa Migration Solutions wprowadziła ostatnio usługę audytu Environmental Report and Audit, obejmującą analizę około 150 różnych elementów infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zużycie energii. Jest to kompleksowy audyt, obejmujący analizę konstrukcji budynku, jakości okien i systemu klimatyzacji i tym podobne, a nie tylko samego zużycia energii. Ale jednocześnie przedstawiciele tej firmy nie są w stanie określić, jakie oszczędności przynosi taki audyt, kosztujący około 2500 funtów brytyjskich. Dość ogólnikowo zapewniają jedynie, że w praktyce jego efektem jest 5-20% zmniejszenie zużycia energii. CPD, dyrektor Migration Solutions Alex Rabbetts mówi: klienci mojej firmy są zainteresowani obniżeniem kosztów utrzymania centrum przetwarzania danych, a nie ekologią lub zmniejszeniem zużycia energii, które są dla nich tylko efektami ubocznymi. Podobną opinię ma Doug Washburn, analityk z Forrester Research. Mimo że modernizacja centrum przetwarzania danych z reguły umożliwia zmniejszenie zużycia energii, to menedżerowie często nie widzą uzasadnienia, by rzucić się do analiz i planowania zmian infrastruktury, bo z reguły nie przynosi to im bezpośrednich korzyści. S. 153408. Narzędzia do pomiaru efektywności CPD. Wśród dostępnych narzędzi i metodologii, które można wykorzystać do oceny efektywności infrastruktury CPD, można wymienić standardy PUE-ITCIE i CAD. Własne rozwiązanie przygotowuje też znana amerykańska agencja rządowa EPA Environmental Protection Agency, opracowująca energetyczny benchmark, który ma umożliwić niezależne testy i porównania sprzętu wykorzystywanego w centrach danych. PUE Power USA GFF Stevenes i ICE Data Center Infrastructure Efficiency zostały opracowane przez organizację Green Grid, do której należy obecnie prawie 220 znanych producentów sprzętu i oprogramowania. Przy współpracy z LBN Lawrence Berkeley National Labs, Green Grid zamierza publikować statystyki prezentujące efektywność różnych centrów danych analizujących parametry PUE. Umożliwia to użytkownikom uzyskanie obiektywnego porównania z innymi CPD działającymi na świecie. To jest największą zaletą tego względnie prostego standardu. PUE jest stosunkiem całkowitej energii dostarczanej do centrum danych do energii zużywanej przez sprzęt IT, serwery, pamięci, przełączniki, routery itd. z wyłączeniem transformatorów, rozdzielaczy, systemów UPS lub klimatyzacji. Natomiast parametr CIE jest odwrotnością PUE wyrażoną w procentach. PUE służy do jednolitego pomiaru efektywności wykorzystania energii przez sprzęt ACIE, do oceny efektywności energetycznej infrastruktury centrum danych. Specyfikacje te ułatwiają projektowanie centrów danych przy uwzględnieniu realnego zużycia energii na podstawie obiektywnych parametrów. Według pierwszych statystyk LBNL obejmujących 22 centra danych, ich praktyczna efektywność wahała się w granicach 1,3 do 3,0 w skali PUE. Natomiast Optime Institute www.optimeinstitute.org opracował własną, bardziej skomplikowaną metodologię pomiaru efektywności centrów danych, CADE Corporate Average Data Center Efficiency, która opiera się na analizie czterech podstawowych parametrów: Facility Asset Utilization, jaki jest poziom wykorzystania systemów zasilania, i klimatyzacji, facility energy efficiency, jaka część całkowitej energii dostarczanej do przedsiębiorstwa jest zużywana przez sprzęt IT, IT asset utilization, jaki jest poziom utylizacji energii przez system IT, stosowany jest parametr PUE, oraz IT energy efficiency, jaki jest stosunek zużywanej energii do użytecznej, wykorzystywanej mocy przetwarzania danych. Metodologia CADE może być względnie łatwo stosowana przede wszystkim w dużych centrach danych, gdzie zainstalowane są narzędzia do automatycznego pomiaru poziomu wykorzystania mocy przetwarzania serwerów S/153409 ostrożnie ze standardami. Większość z obszarów funkcjonalnych CPD ujęto w specyfikacji TIA-942 Telecommunications Industry Association, która jako pierwsza podjęła próbę standaryzacji obiektów określanych mianem CPD. Została ona opublikowana w 2005 R, a zatem tylko względnie nowe budynki mogą być projektowane zgodnie z jej założeniami. Większość obecnie funkcjonujących rozwiązań to propozycje konkretnych producentów, oparte na ich własnych produktach i doświadczeniach. Z obszarów funkcjonalnych CPD warto zwrócić uwagę na systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń, których wpływ na koszty związane z zużyciem energii systematycznie rosną, choć standardowe parametry temperaturowe i wilgotności dla CPD nie wydają się szczególnie trudne do spełnienia. To w zestawieniu z powierzchnią i liczbą źródeł ciepła w pomieszczeniach centrum danych nie są proste do osiągnięcia. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, że proponowane przez TIA parametry temperatury i wilgotności są przez wielu ekspertów i producentów uznawane za przestarzałe, bo, jak wykazują praktyczne testy, serwery mogą bez uszczerbku dla ich niezawodności pracować w temperaturach wyższych o kilka lub nawet kilkanaście stopni i przy wyższej wilgotności. Dlatego projektanci odchodzą ostatnio od rygorystycznego przestrzegania klasycznych zasad budowy CPD, istotnie zwiększając temperaturę środowiska CPD, a nawet proponując chłodzenie przy wykorzystaniu dostarczanego bezpośrednio z zewnątrz powietrza. Aby lepiej zrozumieć problemy związane z planowaniem gęstości i rozmieszczenia sprzętu komputerowego w CPD, warto przyjrzeć się jednemu z podstawowych parametrów używanych przez projektantów. Jest to ilość energii na metr kwadratowy powierzchni serwerowni, jaka musi być dostarczona do urządzeń. Najnowsze modele sprzętu serwerów, pamięci masowych, urządzeń sieciowych mogą wymagać zasilania na poziomie /15 kW/m2, które w dużej części zostaje zamienione na ciepło, a jednocześnie szacuje się, że 3 ZTU wydane na energię elektryczną zasilającą urządzenia już obecnie wymusza wydatek od 1,5 do 3 ZTU na zasilanie systemów klimatyzacji i wentylacji. Dlatego utrzymanie stabilnego środowiska produkcyjnego w takim kompleksie jest nie tylko trudne technicznie, ale również kosztowne. Innym ważnym obszarem są systemy zasilania bezprzerwowego. Stanowią one, obok systemów klimatyzacji, element o znaczeniu krytycznym dla sieciowej infrastruktury fizycznej, NCP i Network Critical Physical Infrastructure. Bezpieczne zasilanie składa się najczęściej z zasilaczy UPS oraz zapasowych agregatów prądotwórczych, choć czasami wykorzystywane są też siłownie prądu stałego. Zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury nie jest łatwym zadaniem. Na przykład zakładając, że do CPD dostarczana jest energia 15 kW/m2, a obiekt ma 1000 m2 powierzchni serwerowej, to trzeba zapewnić zasilanie na poziomie 15 MW. W efekcie niezbędna jest instalacja generatora, a właściwie dwóch, który będzie w stanie wytworzyć taką moc, aby zagwarantować redundancję na poziomie N+1. Ponadto należy przygotować oddzielne pomieszczenia do przechowywania akumulatorów dla systemu UPS oraz dokładnie oszacować zapotrzebowanie na energię pochodzącą z tego źródła, ponieważ przeciążone UPS Y działają znacznie krócej, natomiast niedociążone mniej wydajnie. S 2.153410, jak zmniejszyć zużycie energii? Najlepiej zacząć od wentylacji i klimatyzacji. Oszczędzanie ułatwią tu nowe rozwiązania zapewniające lepsze sterowanie systemem. Najciekawsze propozycje to większa integracja układów chłodzenia z szafami dystrybucyjnymi oraz czujnikami zarządzającymi przepływem powietrza. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań chłodzenia cieczą montowanych między szafami umożliwia dostosowanie zakresu chłodzenia do faktycznych potrzeb bez konieczności zwiększania ogólnej wydajności wszystkich urządzeń. Równie ciekawym pomysłem wydaje się rozważenie zmian warunków środowiska, przesunięcie zakresu temperatury roboczej o kilka stopni w górę, nawet do poziomu 35°C pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności i z reguły nie wpływa na wydajność i niezawodność systemu. Potwierdzają to praktyczne testy przeprowadzone i opublikowane przez Intela. Innym proponowanym usprawnieniem w serwerowniach jest fizyczne odseparowanie stref zimnych od ciepłych. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne poruszanie się w strefach ciepłych za serwerami, a strefy zimne z przodu serwerów byłyby szczelnie zamykane. Podejście to pozwala na zapewnienie chłodzenia o takiej mocy, jakie jest faktycznie potrzebne w określonym, izolowanym segmencie. Usprawnienia proekologiczne są również przygotowywane w systemach bezprzerwowego zasilania. Najlepszym ekologicznie rozwiązaniem byłoby uzyskiwanie potrzebnej energii ze źródeł odnawialnych, baterie słoneczne, wiatr i tym podobne. Niestety koszt pozyskania energii w ten sposób jest jeszcze zbyt wysoki w stosunku do metod konwencjonalnych. Wskazane byłoby wprowadzanie kolejnych regulacji zobowiązujących do uzyskiwania części energii z odnawialnych źródeł. Inne rozwiązanie to dotacje państwowe do takich działań. Dlaczego to takie istotne? Centra przetwarzania danych pośrednio poprzez zużywaną energię przyczyniają się w dużym stopniu do emisji gazu cieplarnianego. Prognozowany na przyszłe lata rozwój branży IT jeszcze bardziej pogłębi ten problem. Ekologicznego wyboru można również dokonać, kupując generatory mocy. W tym przypadku podstawowy wybór dotyczy paliwa, jakim są zasilane silniki urządzeń, ropa czy gaz. Ekologia w tej kwestii stawia wyraźnie na gaz. Swoistym problemem przy korzystaniu z UPS-ów są akumulatory zawierające substancje toksyczne, które bezwzględnie muszą zostać poddawane utylizacji. Niemniej i w tej kwestii z roku na rok zauważa się poprawę. Ostatnio wprowadzane są nowe konstrukcje, zawierające mniej toksyczne lub minimalnie toksyczne substancje robocze, takie jak nimchniklowo-metalowo-wodorkowe. Kluczowym obszarem, z jakim obecnie jest utożsamiane hasło GreNIT, są serwery kasetowe i proces wirtualizacji. Niewątpliwie wprowadzenie serwerów kasetowych zamiast starych rozwiązań daje profity ekologiczne. W pierwszej kolejności użytkownik uzyskuje zmniejszenie ilości okablowania o 80%, co podnosi skuteczność chłodzenia, upraszcza infrastrukturę, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce i energię elektryczną. Wdrażając na tym sprzęcie wirtualizację, zyskuje się też możliwość zoptymalizowania wykorzystania mocy obliczeniowych i zasobów, a także łatwiejszego niż w systemach klasycznych ich skalowania i dostosowywania do bieżących wymagań. Umieszczenie serwerów w jednej obudowie kasetowej pozwala też lepiej spożytkować dostarczaną energię dzięki zmniejszeniu liczby zasilaczy do konwersji z prądu zmiennego na stały, bo architektura systemów kasetowych wykorzystuje system centralnego zasilania wszystkich zainstalowanych w obudowie elementów. Daje to również lepszy współczynnik wydajności serwera na 1 kW pobranej mocy. Zależność ta jest też doskonałym miernikiem, jak bardzo ekologiczne jest dane rozwiązanie. Ale nawet jeśli nie ma planu tak daleko posuniętej modernizacji, to na pewno warto przeprowadzić inwentaryzację sprzętu i jako pierwsze wyeliminować stare energożerne urządzenia, które w większości działających obecnie centrach przetwarzania danych nie są trudne do znalezienia. S 2.153411 optymalizacja sieci. Krwiobiegiem każdego CPD są sieć komputerowa i system okablowania strukturalnego. Trudno wskazać tutaj jedno dominujące rozwiązanie w zakresie architektury sieci czy wykorzystania okablowania. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma lub więcej niezależnymi wyjściami do sieci WAN. Wewnątrz stosowana jest architektura hierarchiczna z podziałem na funkcjonalności, czyli warstwę dostępową, dystrybucyjną i rdzeniową sieci. Sieć i okablowanie strukturalne stawiają wysokie wymagania w zakresie integracji z zielonymi technologiami. Oczywiście, zwiększanie szybkości przesyłu danych wymaga więcej energii, jednakże zależy to również w dużej mierze od technologii i warstwy fizycznej. Rozwiązania światłowodowe charakteryzują się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż odpowiedniki oparte na kablach miedzianych. Stosowanie konwersji pomiędzy technologiami warstwy fizycznej światłowód, kabel miedziany, dodatkowo zwiększa wydatki energetyczne, ale nie tylko warstwa fizyczna ma tutaj znaczenie. Projektując sieć zgodną z ekologicznymi zaleceniami, należy starać się sprowadzić ruch do warstwy drugiej. Dlaczego? Mniejszy narzut ze strony protokołu warstwy drugiej niż warstwy trzeciej oraz prostsza struktura ramki przyspieszają przetwarzanie, co w konsekwencji minimalizuje wydatki na energię, przypadające na każdy przesłany bit. Stosując przelicznik kosztu energii na przesłany bit, warstwa druga zawsze będzie miała korzystniejszy stosunek. Przełączniki przetwarzają dużo więcej danych w jednostce czasu niż routery. Ważnym aspektem jest również odpowiednie dobranie urządzeń do prognozowanego wolumenu ruchu. Jednostki obciążone bliżej maksymalnej granicy zużywają więcej energii niż te z większą wydajnością, działające w połowie swoich możliwości. Warto też rozważyć budowanie redundancji, o ile to możliwe, w trybie active-active. Pozwala to na bardziej optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury i obniżenie obciążenia poszczególnych jej elementów. Wszystkie te działania zmniejszają zapotrzebowanie na energię. Są też drobniejsze problemy. Na przykład instalując nowe, energooszczędne przełączniki, trzeba pamiętać, że ich system chłodzenia może przedmuchiwać powietrze na boki lub też w kierunku pionowym i należy to wziąć pod uwagę przy projektowaniu centrum danych. S.153412 ściskanie danych. Nie należy zapominać o dość oczywistej, ale nie zawsze branej pod uwagę metodzie zwiększania efektywności przez zmniejszanie lub przynajmniej ograniczanie wzrostu liczby danych, które musi przechowywać lub udostępniać centrum przetwarzania, choć tylko pośrednio, ale jest to istotny mechanizm ograniczający zarówno koszty niezbędnych inwestycji, jak i zużycie energii. Inwestycja w technologię kompresji i deduplikacji danych, czyli eliminacja powtarzających się i wielokrotnie zapisywanych tych samych informacji, z reguły daje duże korzyści. Producenci sprzętu i oprogramowania do deduplikacji twierdzą, że możliwe jest 50-krotne, a nawet większe ograniczenie pojemności niezbędnej do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych lub archiwizowanych dokumentów. I nie są to tylko hasła marketingowe, bo jak wynika z praktycznych doświadczeń, 10-krotne zmniejszenie niezbędnej pojemności pamięci masowych wcale nie jest wyjątkowym przypadkiem.